Chwała Bogu, bracia i siostry. Kochani, to bardzo, bardzo wielki przywilej dzisiaj stanąć tutaj pośród was. Mój brat, który przywitał już mnie, powiedział, że jestem wesołym człowiekiem. Powiem tak, mam poczucie humoru, wszyscy się ze mnie śmieją, prawda? Jak czasami spojrzą na mnie. Powód mojej wizyty dzisiaj u was w zborze jest choroba dwóch ludzi. Pierwsza to choroba brata Michała Chydzika. Chciałem go odwiedzić, rozmawiałem z jego żoną, siostrą Tatianą w ostatnich dniach, wcześniej, i postanowiliśmy, że odwiedzimy go dzisiaj wspólnie z żoną, pomodlimy się z nim, porozmawiamy, i to było naszym celem. A drugie to, że jestem dzisiaj tutaj wieczorem, to również to choroba mojego serca, bo nie mogę wrócić od razu w tym samym dniu do domu, bo to za daleko. I rozmawiałem z waszym pastorem, bratem Tadeuszem, i zaproponował, żebym mógł tutaj się przespać u was, a jednocześnie podzielić się Słowem Bożym. I to jest najważniejsze, kochani. Są różne doświadczenia, tak jak brat Krzysztof przede mną mówił. Często chorujemy, ale patrzymy na Jezusa Chrystusa. Chcę wam powiedzieć, że kiedy byłem dzisiaj u brata Michała Chydzika, przypomniały mi się te wszystkie lata, bo tak naprawdę to spotkaliśmy się pierwszy raz w tym terenie, byłem 40 lat temu. Mój przyjaciel, brat w Chrystusie Władziu, był jeszcze bardzo młodym człowiekiem wtedy. Popatrzcie, jak on wygląda. I były obozy tutaj do góry, nie było tam tych płotów, była tam skarpa, i brat Michał zwiastował Ewangelię, a my siedzieliśmy, słuchaliśmy tego słowa. I chcę wam powiedzieć, że wielu, wielu sług pańskich w naszym kraju do dzisiaj zwiastuje dobrą nowinę. Wiele kobiet i mężczyzn jest w służbie, którzy byli na tych spotkaniach. I tak od czasu do czasu Bóg daje taką właśnie sposobność, że możemy się spotkać i pomodlić. I modliliśmy się dzisiaj z bratem Michałem. Nasza rozmowa wyglądała w ten sposób, że on pisał na kartce, ja mu odpowiadałem. I wiecie, poza tym wszystkim nic się nie zmieniło. Ma gorące serce. Następnie wstaliśmy do modlitwy, uwielbiliśmy naszego Pana, bo naszą nadzieją jest Jezus Chrystus. Jakiś czas temu, na początku roku, 7 stycznia, nagle coś mnie tam złapało, serce, prawda? Jeden zawał, po tygodniu drugi zawał, i to wszystko tak się jakoś układa, że przechodzimy te doświadczenia. I kiedy tak śpiewaliśmy wspólnie razem te pieśni, to one zwracały naszą uwagę na Jezusa Chrystusa. On jest naszym Panem, On jest naszym uzdrowieniem, łaską. Brat powiedział, że lubię muzykę country, lubię taką chrześcijańską muzykę country. I ja tam się do taki sektor będzie pewnie w niebie, prawda? I kiedy o tym mówiłeś, to przypomniała mi się jedna piosenka siostry. Ja nie będę grał i nie będę śpiewał dzisiaj, także spokojnie. Taki artysta country śpiewał taką piosenkę na linię, tytuł piosenki, i słowa mniej więcej w jednej zwrotce są takie: często choruję, wciąż się czuję źle, już żaden doktor nie chce leczyć mnie, lecz gdy przychodzisz z nieba żywy cud, już jestem zdrów, śpiewam jak z nut. Więc to jest fajna piosenka. Dobrze jest chwalić Pana wtedy, kiedy jest nie za dobrze, bo wtedy odwracają się wtedy te wszystkie złe myśli i to wszystko, czym się ten świat chce nas przytłoczyć. Bracia i siostry, chciałbym podzielić się z wami Słowem Bożym. Jesteśmy w Kościele Pana Jezusa Chrystusa. Aha, może skończę tę myśl z bratem Michałem. Modlimy się i wierzymy, że będzie dobrze. Myślę, że nie zdradzę jakichś szczegółów, ale czeka go w tej chwili wyjazd do Olsztyna na zmianę, przeszczep jeszcze jeden później, i później oczekiwanie na poprawę po prostu zdrowia. Módlmy się także o siostrę Tatianę, ponieważ ona leży w łóżku i do września będzie w szpitalu w Przemyślu. wczoraj rozmawialiśmy jeszcze, i potrzebują naprawdę naszego wsparcia. Dziwne to jest, ja tego nie rozumiem, przyznam się, że człowiek, który pracował, służył głosem, swoją służbę na tym opierał, również siostra Tatiana, mobilna w tym wszystkim, i nagle przychodzi coś jedno za drugim, jedno za drugim. Przypomina to mi czasami historię Hioba, ale my patrzymy na Jezusa Chrystusa i mamy nadzieję. Niech Bóg ich błogosławi. Kochani, chciałbym podzielić się z wami Słowem Bożym na zupełnie inny temat. Jak wiecie, pochodzę ze zboru wiejskiego. To jest jakieś 50 parę kilometrów Opola, Śląsko-Polski. Troszeczkę inne klimaty jak w innych regionach, ponieważ u nas język polski i język w naszym rejonie, język niemiecki jest prawie że równorzędny. Na tablicach mamy nazwę po polsku, pod spodem mamy po niemiecku. Nikt się tym nie gorszy. W niektórych kościołach katolickich główne msze, nabożeństwa są po niemiecku, prawda? Mamy w zborze też ludzi, którzy się nawracają z mniejszości niemieckiej i naprawdę to już jest wielki cud, ponieważ to jest dosyć hermetyczne środowisko. Nawet przypadek, kiedy dziewczyna wyszła za mąż, ale swoje niemieckie nazwisko zachowała, prawda? Bo to jednak jest ważne dla nich, prawda? Są tutaj jakąś mniejszością, ale Pan Bóg ich też kocha, miłuje i docieramy. Więc Opolszczyzna jest takim specyficznym terenem, a nasza wioska liczy 100 domów, nie wszystkie zamieszkałe, bo część właśnie jest gdzieś tam na wyjazdach, opuszczone. I w tej chwili troszeczkę nas ubyło. Założyliśmy parę lat temu zbór w takim sąsiednim miasteczku Wołczyn. Także tam ponad 30 osób poszło do tego zboru i ten zbór się powoli rozwija. Myślę, że już ich wnet będzie więcej. Później przyszły otwarte granice, czy w międzyczasie młodzi ludzie wyjechali za pracą do szkół i tak dalej. Jak mówił jeden z starszych braci, na wiosce jest tak, że jedni odchodzą do miasta, a inni odchodzą do Pana. Więc my mamy właśnie podobną sytuację, ale dzięki Bogu jest nas tam około 40 osób, 42 osoby, członków zboru, i mamy tam społeczność. Jest tylko jedna ulica, więc kiedy pytają nas jak adres i proszę nazwę ulicy, ja mówię, u nas jest to jak w Nowym Jorku, są tylko numery, prawda? I tak staramy się tego trzymać. Ale pomimo wszystko, że mieszkamy na wiosce, dostrzegam pewne niebezpieczeństwo, które pojawia się, może ja je tylko dostrzegam, ale myślę, że nie, ponieważ rozmawiając z braćmi, z pastorami, starszymi zboru, dostrzegam pewne niebezpieczeństwo, które powolutku wkrada się do naszych rodzin, wkrada się, przepraszam, również do naszych kościołów, wkrada się do naszego społeczeństwa, do naszego państwa. I chciałbym dzisiaj o tych dwóch takich symptomach trudnych czasów również z wami się podzielić. Być może u was tego nie ma, ale u nas to jest. Jeżeli u was jeszcze tego nie ma, to może kiedyś dotrzeć. Chciałbym, żebyśmy wspólnie razem otworzyli pierwszy list świętego Pawła do Tesaloniczan. Będziemy czytać z pierwszego listu Pawła do Tesaloniczan, z 5 rozdziału. I będziemy czytać od wersetu 8 do 28, właściwie do końca, od 8 wersetu. Pierwszy list Pawła do Tesaloniczan, 5 rozdział, 8 werset. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą. Wzywamy was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Zawsze się radujcie, bez przestanku się módlcie, za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. A sam Bóg pokoju niech was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje. On też tego dokona. Bracia, módlcie się za nas. Pozdrówcie wszystkich braci pocałunkiem świętym. Zaklinam was na Pana, aby ten list był odczytany wszystkim braciom. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. Amen. Kochani, Słowo Boże powinno być fundamentem naszego życia. I mam nadzieję, że jest tak w waszym życiu. Moim pragnieniem jest, aby tak było w moim życiu, w życiu mojej rodziny, moich synów. Mam dwóch synów, wyjechali już z domu, wyjechali za granicę. I to, co staraliśmy się im przekazać, to Boże Słowo, ważność Bożego Słowa. Oni już odpowiadają za swoje życie przed Panem. Starszy założył rodzinę, młodszy jeszcze jest sam. Natomiast ważne jest, żeby Słowo Boże było przekazywane tak, jak ono jest napisane. Biblia mówi nam, że fundamentem dla naszego życia jest to, co Bóg zawarł w tej księdze. I kiedy przypominamy sobie historię, kiedy Pan Jezus był kuszony, to kiedy Pan Jezus odpowiadał diabłu na jego pytania, na jego propozycje, to za każdym razem mówił: napisano jest. Napisano jest. Jest mnóstwo mądrych książek, jest mnóstwo mądrych idei, ale najważniejsze jest, co jest napisane w tej wspaniałej księdze. I przypominam sobie, ponieważ przywołałem tu moich synów, kiedy trzeba było czasami ich skarcić, to było to niezbyt dla nich przyjemne, prawda? I ten starszy był bardziej takim hardym człowiekiem do dzisiaj, ma na imię Piotr, więc ten charakter Piotra w nim się często ukazuje. I wówczas przeczytałem mu taki fragment kart swojego syna i tam o rózdze i tak dalej. I ten młodszy Dawid słuchał i mówił tak: piękne Słowo Boże, piękne, piękne Słowo Boże. No więc za chwilę, żeby była jakaś równowaga w przyrodzie, też stosowny tekst Bożego Słowa przeczytałem do Dawida o karceniu. I on spościł głowę, miał już wtedy ciągoty do języka angielskiego i powiedział: oh no. Miał wtedy chyba 5 lat czy 4. Wcale nie śmieszne. Więc zauważcie, że kiedy to słowo ma się dotykać kogoś, to jest piękne słowo. Ale kiedy ono ma się dotykać nas, to wtedy szukamy jakiegoś lżejszego określenia. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary, miłości oraz przybicę nadziei zbawienia. Bracia, siostry, gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. My należymy do dnia. I co nam szukać w ciemności, w świecie? Jaki związek, Biblia mówi, światłości z ciemnością? Jaki związek dziecka Bożego ze światem, z grzechem, z tymi wartościami, które w tej chwili są? Ja nie chcę dzisiaj tutaj nad wami się znęcać, bo nie ma takiej potrzeby. Kościół i kazalnica nie jest od tego, my się mamy budować. Ale bracia i siostry, chcę razem z wami się zachęcać do tego, przypominać, że jesteśmy synami światłości, córkami światłości i Bóg przeznaczył nas do zbawienia, do osiągnięcia zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. I to jest cel naszego, mojego, naszego życia, mojego zwiastowania. I Boże Słowo mówi nam, jak to osiągnąć. Boże Słowo mówi, jak osiągnąć to zbawienie, jak mieć tą pewność, że kiedy przyjdzie czas rozstania z tym życiem, kiedy te serce zabije ostatni raz, to moja ojczyzna jest w niebiesiech. To jest moja Rzeczpospolita. I nasi bracia, również ci, którzy z mniejszości niemieckiej się nawracają, to też ich ojczyzna jest w niebiesiech. To nie jest Reich na tej ziemi. Ale tam patrzymy na Jezusa. I bracia, siostry, na dwie myśli w tym tekście chcę zwrócić uwagę. To jest słowo napominajcie, a druga myśl zawarta jest w wersecie 21-22. Wszystkiego doświadczajcie, co jest dobre, tego się trzymajcie, od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. Dostrzegam pewne niebezpieczeństwo, że coraz rzadziej nasze rodziny, nasze kościoły, nasze zbory korzystają z tego duchowego narzędzia, jaki jest tutaj zawarty i o którym mówi apostoł Paweł trzykrotnie w kilku wersetach blisko siebie. Dlatego napominajcie się nawzajem. Bracia i siostry, kto z was próbował ostatnio, mówię zupełnie tak poważnie i zadaję to pytanie, kto z was próbował kogoś niedawno napomnieć albo w ostatnim czasie? W ogóle, czy łatwo jest kogoś napomnieć? Ja was nie znam, wy nie wiecie, w jakiej ja jestem sytuacji. Brat Tadeusz też nie wie, na jaki temat ja będę mam dzisiaj głosić, ale wiem, że to słowo Pan mi położył na serce. Jadąc tutaj, wiedziałem, że ono jest też potrzebne i dla was. Bardzo trudno, stwierdzam to z pełną odpowiedzialnością, coraz trudniej napomina się ludzi w kościele, w zborze. Ten duchowy element wychowania, który ma sprawić, że my będziemy w tej wieczności, gdzie będziemy razem z Jezusem Chrystusem, gdzie jesteśmy przeznaczeni do tego osiągnięcia, tego zbawienia, ten duchowy element, jakim jest napominanie, bracia, siostry, coraz bardziej gdzieś wygasza. Dzisiaj ludzie, no trzeba łagodnie i tak dalej, i fajnie, żeby się ludzie czuli, grzesznicy przyszli do kościoła i żeby tak dobrze się czuli. Jeżeli będą się bardzo dobrze czuli i czasami nie będziemy mówić tego, co jest w Biblii zawarte, albo też nie będziemy napominać siebie nawzajem, to bracia, siostry, będzie nam bardzo trudno dotrzeć do tego miejsca, które Bóg dla nas przeznaczył. Zauważcie na pewną cechę tego napominania. Dlatego napominajcie się nawzajem. Czyli mamy mieć wypracowaną taką zdolność, żebyśmy mogli napomnieć kogoś, ale także byli gotowi przyjąć napomnienie, jeżeli ktoś mnie będzie napominał. I to napominanie, ono ma mieć pewną właściwą postawę. Ono ma przede wszystkim budować. Można komuś tak przyłożyć, nawet Bożym Słowem, że on się nie opamięta albo dużo czasu mu zajmie, zanim dojdzie do siebie. Znajdziemy takie teksty Bożego Słowa na każdego, prawda? Tak jak w przypadku Piotra i Dawida. Ten, jak usłyszał, mówił piękne Słowo Boże. Piotrkowi nie było wtedy wesoło. Ale za chwilę, kiedy to słowo dotknęło jego, mówi, to wcale nie śmieszne, prawda? Więc tutaj jest sytuacja taka, że kiedy napominamy, to bracia i siostry, to musi prowadzić do budowania. To ma nas zbudować. Jeden drugiego. I w czasie, kiedy apostoł Paweł pisał ten list, to mówi, że to było udziałem Kościoła. Co też czynicie? I wiem, że bardzo trudno jest napominać szczególnie młodych ludzi. Jako ojciec wiem o tym. A szczególnie, kiedy już mają 17 lat i 360 dni życia, czyli prawie 18, to bardzo często słyszymy takie słowa. Co ty mi będziesz mówił? Przecież ja już jestem prawie dorosły. I wówczas jest coraz trudniej. Trudno jest napominać kogokolwiek, jeżeli nie mamy z nim relacji. Dlatego w Kościele Jezusa Chrystusa musimy dbać, że jeżeli napominamy, to musi nas podnosić. To musi powodować zbudowanie w naszym sercu. Nie mamy prawa nikogo obrażać, kiedy kogoś napominamy. ponieważ może to spowodować jakąś gorycz, jakieś takie inne rzeczy, które są naprawdę później trudne do przewidzenia. Dlatego ten wspaniały werset może tak bardzo niezbyt popularny dzisiaj, ale jeżeli chcemy osiągnąć zbawienie przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, i Paweł mówi, dlatego napominajcie się nawzajem i bądźcie i budujcie jeden drugiego. Więc w pewnym momencie, kiedy ktoś mnie napomina jako pastora, zdarza się tak, że ktoś mówi, pastorze, to nie tak, ponieważ to jest zupełnie inaczej. I z początku to czasami budzą się jakieś, no ale przecież jestem pastorem już 30 parę lat. Ale kiedy przyjrzymy się Bożemu Słowu, to chcę wam powiedzieć, że każdy z nas potrzebuje korekty. Ja potrzebuję korekty i myślę, że kiedy staniemy przed Bożym tronem, to przyznamy temu. Czasami mówię takie żartobliwe zdanie. Najwięcej problemów to ja mam z tym gościem, którego codziennie rano widzę w lustrze. Z innymi sobie jakoś radzę, ale z nim mam najwięcej problemów. Dlatego dzisiaj mówię o napominaniu. Drugi rodzaj napominania, który jest taki szczególny, to kiedy napominaniem zajmują się, i jest ich to służbą również, przełożeni. Prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą. Obowiązkiem przełożonego zboru, pastora, starszych zboru, jeżeli została im poruczona ta służba, jest budowanie kościoła, ale również w pewnych momentach napominanie. Jeżeli pastor czy przełożeni zboru, starsi zboru zarzucą gdzieś tą służbę, to będzie źle. To będzie działo się po prostu źle. Ja nie wiem, jakie są relacje tutaj u was. Brat Tadeusz mi nie mówił, nie rozmawialiśmy na ten temat, nie prosił mnie o tematyczną usługę, ale w moim sercu dostrzegam, że żeby dzisiaj przypadkiem kogoś nie urazić, to czasami idziemy na taki kompromis, ach, to mu nie zwrócę uwagi, bo się jeszcze weźmie, obrazi i sobie pójdzie do innego zboru, prawda? Często tak jest. Ja wam powiem, że często, coraz częściej tak się zdarza. Dzisiaj już nie mamy problemów komunikacyjnych. A cóż to przejechać kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów? I widzimy, że dzieją się właśnie tego typu sytuacje. I przeważnie jest tak, że jeżeli ktoś nie jest w stanie przyjąć napominania starszych zboru, kościoła, to nawet jak pójdzie do innego miejsca, gdzie trawa wydaje się bardziej zielona, to po pewnym czasie te problemy, które wziął ze sobą, pójdą tam, zawlecze tą chorobę czy ten kłopot i inni ludzie po prostu cierpią. Dlatego też pewien ważny obowiązek spoczywa na tych, którzy są przełożonymi w Panu i napominają was. I apostoł Paweł mówi, prosi zbór w Tesalonice, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują pośród was. O ileż łatwiej byłoby przyjść do kogoś i napić się z nim kawy, porozmawiać, poklepać się po plecach, fajnie, żeśmy porozmawiali, ale o wiele trudniej jest powiedzieć mu, słuchaj przyjacielu, słuchaj bracie, to jest nie tak. Tu jest jeszcze coś nie tak, zrób korektę. I czasami takie napominanie przynosi efekt, ale czasami też nie przynosi efektu i nawet może doprowadzić do trudnych sytuacji. I dlatego apostoł Paweł mówi, że zachowujcie pokój między sobą. Czyli w takich trudnych sytuacjach, kiedy stajemy twarzą w twarz przed problemem, przed grzechem, przed jakąś trudną sytuacją, nie możemy od tego uciekać. I wówczas przełożeni nasi, którzy są moimi przełożonymi, waszymi, może w pracy, może to są to rodzice, może ktoś inny, to nie jest żadna przyjemność kogoś napominać. Ale Biblia mówi, że mamy tych ludzi szanować i miłować jak najgoręcej. Już bardziej gorąco się nie da miłować, prawda? Już tak go miłuję, że mało go nie uduszę, prawda? Tak bardzo go miłuję. Kochani, tak jak już mówiłem, od wielu lat jestem pastorem w zborze Wierzbicy. Przez jakiś czas byłem pastorem w Namysłowie, w Kluczborku, w Wołczynie, w tych okolicznych miejscach i jak to się nazywa, pastor komisaryczny, tak, taki, prawda? Kiedy coś się tam dzieje, to w takich dwóch zborach byłem i powiem wam szczerze, że jest bardzo trudno. Jedni siadają po prawej, inni po lewej, niekoniecznie kobiety i mężczyźni. Czasami jak ci przychodzą, to ci nie przychodzą. I co wtedy powiedzieć? I wszyscy kochają Pana. I każdy ma rację, prawda? Więc jeżeli nie byłoby tego duchowego narzędzia, o którym mówi Biblia, to byłoby bardzo trudno. Dlatego, kochani, jeżeli jesteście napominani, albo jeżeli sami napominajcie, to pamiętajcie, że to jest wielki obowiązek i ze strony Kościoła, ze strony zboru należy się też właśnie postawa szacunku, postawa miłości, takiej najbardziej gorącej i w tym wszystkim to musi się odbywać w pokoju. Zachowujcie pokój między sobą. To jest drugi element. I trzeci element, kiedy napominamy, on się zdarza również w zborze. W moim przypadku też, w moim zborze też zdarzały się takie chwile. 14 werset. Wzywamy was też, bracia, napominajcie niesfornych. Kto to jest niesforny? Można byłoby rozebrać to słowo na jakieś czynniki pierwsze, ale nie mamy na to czasu zbyt wiele, więc króciutko. Wiecie, swora. Ja to tłumaczę na taki polski język, jak tu jest napisane. Nie szukam jakichś szczególnych określeń. Mamy się trzymać razem. Kościół to wspólnota. Zbór to wspólnota. Przywołujemy często jako przykład wzór nowotestamentowy. I wiecie, jak tam było, prawda? Czy tam wszystko było tak idealnie? Nie. Ananias i Safira są przykładem. I wielu, wielu innych. Działy się różne rzeczy. My dzisiaj spotykamy coraz bardziej taką cechę niesforności. I apostoł Paweł mówi, wzywamy was też, bracia, napominajcie niesfornych. Ktoś, kto się nie trzyma razem zboru, społeczności, grupy, jest niesforny. Sfora to jest pewna grupa, prawda? Ze zwierzętami nam się czasami kojarzy pewna sfora, pewna grupa. One są zgodne, jest jakiś przywódca stada i on nadaje ton i idziemy. Natomiast zdarzają się tacy niesforni, ani terminowi, ani w godzinę, albo przed, albo po. A jak coś jest uzgodnione, to zawsze ja mam swoje zdanie, prawda? I tak dalej, jak Kargul z Pawlakiem. Sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po mojej stronie. Są takie przypadki. I my często obserwujemy to. Kiedy ludzie się nawracają, to zdarzają się ludzie niesforni. I kiedy nie przypilnujemy tego jako Kościół, jako zbór, to może to wyrządzić wiele krzywdy. Zbór jedno, ludzie pojedynczy, ten gdzieś w tą stronę, ten w tamtą. I wtedy to się zaczyna, przepraszam, że użyję takiego słowa, rozłazić. Prawda? Nie ma jakiejś jedności, nie ma porządku, nie ma jakiejś po prostu dyscypliny. I apostoł Paweł mówi, w tym przypadku, bracia, macie napominać niesfornych. Mamy być w grupie, mamy być w jedności, mamy być społecznością. Jeżeli jest hasło, ktoś trąbi do boju, to wstają i wyobraźcie sobie, jest wojna, trąbka do ataku gra, a żołnierze śpią na pryczach. Myślę, że wojny by nikt z takimi żołnierzami nie wygrał. I Biblia mówi, że mamy na to zwracać uwagę. To może nie są jakieś takie najważniejsze rzeczy w zborze, w Kościele Jezusa Chrystusa, w Kościele Zielonoświątkowym. Może to nie są najważniejsze rzeczy w Wiśle, w Wierzbicy czy gdziekolwiek indziej. Ale to są takie małe rzeczy, które coraz częściej widzimy, że coraz bardziej ulegamy tego. I boją się starsi Kościoła, boją się pastorzy zwrócić uwagę, boją się zwrócić uwagę młodym ludziom, bo się, tak jak mówię, obrażą, bo tamto, bo siamto i wtedy już jest tragedia i tak dalej. Więc weźmy to sobie do serca. A druga myśl, na którą chcę zwrócić uwagę, to też wychodzi często w rozmowach, jakie ze sobą prowadzimy. Byłem niedawno w szpitalu, leżałem tam prawie miesiąc i to był okres, kiedy były Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. No jak leżą chorzy, a grają w piłkę, no więc co zrobić, żeby tych chorych utrzymać na salach? Wstawili im tam telewizory, chociaż nie wszystkim były potrzebne. I leżymy w tych łóżkach i widziałem sytuację, kiedy jeden piłkarz dostał podanie na wolne pole. Ja nie jestem fanem akurat takim wielkim, nie przeżywałem tego, ale kiedy już wyprzedził tego obrońcę i miałby strzelić tego gola, ten od tyłu go tak zahaczył, przewrócił się ten atakujący. I komentator mówi, że obrońca wybrał mniejsze zło. Sfaulował tego napastnika. I rozmawiałem też kiedyś, często rozmawiałem z ludźmi, wiesz co wybrałem, no nie wiedziałem co zrobić, ale wybrałem mniejsze zło. Bracia, siostry, pojawia się coś takiego, że coraz częściej ludzie wybierają mniejsze zło. Biblia mówi, od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. Nie ma mniejszego zła i nie ma większego zła. Zło jest tylko złem. Jeżeli pozwolimy tyle, to za chwilę będzie tyle. Jeżeli, no to dalej i dalej i dalej i dalej. I bracia, siostry, często ludzie wierzący tłumaczą, no przecież jest napisane, wszystkiego doświadczajcie, co dobre się tego trzymajcie, prawda? I na tym poprzestają, ale poniżej jest ten właśnie werset Bożego Słowa, wspaniały, od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. My nie mamy testować grzechu. Mamy trzymać się z dala od grzechu. Jeżeli ktoś ma pokusę alkoholową, to kochani, nie wolno po prostu. Ja generalnie nie piję alkoholu, w ogóle nie piję alkoholu. Ale choćbym miał nie wiadomo jakie pragnienie, to się piwa nie napije w towarzystwie takiego człowieka. Nie piję piwa, bo mi nie smakuje, ale daję to jako przykład. Jeżeli ktoś ma jakieś inne słabości, to nie wolno nam testować, bo to już jest pokuszenie. Wchodzimy w pewne rodzaje pokuszenia. I Biblia mówi, wstrzymujcie się od wszelkiego rodzaju zła, z dala się od niego trzymajcie. Kiedy jesteś dzieckiem Bożym, to musisz mieć tą świadomość, że tam do nieba nie wejdzie nic absolutnie nieczystego. Dla mniejszego zła tam nie ma miejsca. Ani dla wielkiego. Od wszelkiego zła mamy się trzymać z daleka. I kiedy jako Kościół Jezusa Chrystusa będziemy szli właśnie według Bożych praw, według tego, co tutaj w tej wspaniałej, mądrej księdze jest napisane, to, kochani, będziemy mieli, odnosili zwycięstwo. Będziemy podatni na to, żeby ktoś nas napomniał. Przyjmiemy je z uniżeniem. Być może będzie to wymagało jakiegoś naszego gestu, przeprosin albo pojednania się. A może się tak okazać, że przyniesie to wielki, błogosławiony owoc. Ten korzeń gorzkości nie wzrośnie. W pewnym momencie go obetniemy, prawda? I będziemy iść w jedności z Panem. I zauważcie, że chwasty rosną same. Nie potrzeba ich siać. One się same nasieją. My mamy taką małą posiadłość, działkę. W zeszłym roku przygotowaliśmy to tak, no było pięknie. Sąsiedzi mówili coś fantastycznego. Pięknie, tak czysto, idealnie. Nigdy tak tutaj nie było. To było w zeszłym roku. W styczniu, tak jak już mówiłem, jeden zawał, drugi choroba, nie mogłem pracować, nie mogliśmy pojechać na tą naszą posiadłość. Pojechaliśmy tam w zeszłym tygodniu. Dotąd. I nawet takich chwastów nie widziałem chyba, jak żyję. Nie wiem, skąd przyszły. Żona tam wypucowała, żona jest kalisiaczką, to wiecie, to taki ludek, że wszystko musi być poukładane i wszystko wypucowane, grabki tam, no przepięknie. A teraz było tak zarośnięte. Chwasty potrafią się szybko plenić. Jeżeli nie będziemy ich wyrywać, usuwać, to one zagłuszą to, co chcemy, aby urosło. Dlatego napominanie to jest jedną z takich cech plewienia tego naszego duchowego ogrodu. Wyrywania, pojawi się tam coś, wyrywamy, już tego nie ma. Bo jak to zapuści korzeń, a jak to jeszcze wyrośnie, a jak się pojawią te ziarenka i się rozsypie, no to wtedy będzie kłopot. Kochani, życzę wam przede wszystkim, żebyście się uchwycili i trzymali się przede wszystkim Bożego Słowa. Mody przyjdą i odejdą. Zwyczaje jakieś takie świeckie przyjdą i odejdą. Ale to, co na wieki trwa, Boże Słowo, ono jest niezmienne. Czytajcie Biblię. Ktoś kiedyś tam chyba napisał w jakimś tłumaczeniu z tyłu na tylnej okładce: czytaj Biblię, a zaoszczędzisz sobie wiele kłopotów. Czytajcie Boże Słowo, zaoszczędzicie sobie wiele kłopotów. Boża mądrość będzie wam towarzyszyć. Proszę też, abyśmy się dzisiaj jeszcze pomodlili taką indywidualną modlitwą o brata Michała i o siostrę Tatianę. Jeżeli to, Władziu, nie będzie kłopotem. Leżą mi po prostu na sercu ci ludzie, ponieważ byli moimi ojcami wiary. Ja tu wzrastałem też duchowo, z tęsknotą czekałem na następne wakacje, żeby przyjechać, żeby być gdzieś tam się spotkać, żeby chodzić po tych górach. I tak jak już mówiłem, 40 lat temu pierwszy raz tutaj byłem i przywiozłem tutaj później moją żonę, moje dzieci tutaj po prostu też widziały te tereny, ponieważ dla mnie też ta duchowa atmosfera, która tutaj była, ona była ważna i jest ważna do dzisiaj. A była ważna i była prawdziwa dlatego, że ludzie, którzy głosili nam słowo, głosili nam prawdziwe Słowo Boże. Nie opowiadali nam bajek, nie opowiadali nam jakichś fantastycznych historii, ale głosili nam Słowo Boże i dzięki temu mogliśmy wzrastać i trwać przy Panu. Pomódlmy się także o brata Tadeusza. On mi nic nie obiecał, kochani, więc nie modlę się tutaj za coś, ale wiem, że jego służba jest odpowiedzialna przed Panem. Jego służba jest ważna i tak długo, dopóki będzie pełnił to zwiastowanie tutaj i w okolicach, niech wasze modlitwy, wasze wsparcie, wasza miłość i szacunek dla tego człowieka po prostu będą widoczne, bo będzie go to dopingować do tego, mobilizować do tego, żeby jeszcze bardziej i bardziej angażować się w służbę dla Królestwa Niebieskiego. Amen.